Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku obchodzi 50-lecie istnienia. Dziś to dom dla ponad 300 podopiecznych, dzieci i dorosłych, którzy mają tu zapewnioną opiekę, rehabilitację, edukację i możliwość rozwoju i realizowania pasji artystycznych, sportowych, komputerowych i innych. Ale to także miejsce pracy dla prawie 300 osób. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś powiemy o tak zwanym DPS-ie w Zaściankach, o jego mieszkańcach i pracownikach. Zapraszam. 28 października 1967 roku to data oficjalnego otwarcia Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Białymstoku. Czyli za 3 dni mamy równo pół wieku. Było w nim wtedy 100 miejsc i w krótkim czasie, bo już do początku grudnia 1967 roku zamieszkało w nim 60 chłopców w wieku od 3 do 18 lat. 4 lata później placówka miała już pełną setkę podopiecznych, którzy musieli sobie radzić w skromnych, niemal szpitalnych warunkach. Dziewczęta zamieszkały w DPS-ie w połowie lat 70. dopiero ubiegłego stulecia. I teraz po 50 latach Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku jest domem dla ponad 300 osób. Niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży i dorosłych oraz osób przewlekle chorych psychicznie. To także miejsce pracy dla wielu osób, dla bardzo wielu osób, bo prawie 300. To też kilka ogromnych budynków, zarówno mieszkalnych, jak i administracyjnych. To pływalnia, to filia w Bobrowej, a naszymi gośćmi są dziś dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku, pan Wojciech Jocz, zastępca dyrektora tej placówki, pani Anna Trochim-Sidorkiewicz, kierownik działów opiekuńczo-medycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pani Elżbieta Kulikowska oraz pani Małgorzata Szkiłądź, pedagog z zespołów terapeutycznych. Dobry wieczór, witam wszystkich państwa. 50 lat to bardzo, bardzo dużo. Ale po pierwsze, są jeszcze pierwsi mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej, chociaż wtedy w latach 60. była to ulica Armii Radzieckiej. I są może już nie bezpośrednio pracownicy, ale byli pracownicy, z którymi cały czas utrzymujecie kontakt. Panie dyrektorze, czy odczuwa się, mieszkając w tym domu, pracując w tym domu, że to tak szacowna placówka?
Myślę, że tak, że staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością. Czyli rzeczywiście to się zmieniało w latach. Właśnie od takiej placówki zamkniętej o charakterze trochę medycznym. W chwili obecnej jest właśnie taki kierunek przechodzenia do placówki otwartej o charakterze domowym. W związku też z tym ta nazwa. Także w chwili obecnej to, co dla nas właśnie takie jest najważniejsze, to tworzyć taką domową atmosferę. Bo okazuje się, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie człowieka, o psychikę, no to to są właśnie optymalne warunki do takiego życia. I staramy się właśnie zrobić to w ten sposób, że rzeczywiście w tych małych zespołach, w których mieszkalnych, w których ci mieszkańcy na co dzień funkcjonują, żeby powstawały swego rodzaju takie wspólnoty. Natomiast też jako cały dom tworzymy taką społeczność właśnie mieszkańców, pracowników. Staramy się, żeby było dużo uśmiechu, dużo radości i przede wszystkim też takiej otwartości i na inne domy, gdzie są właśnie osoby niepełnosprawne intelektualnie czy przewlekle psychicznie chore, ale też również na społeczność lokalną. Także chcemy być domem takim otwartym, z dobrą atmosferą, z atmosferą i też, gdzie każdy mieszkaniec czuje się szanowany, gdzie jest też, może przeżywać swoją tą godność.
Jednym z pierwszych mieszkańców, jak pamiętam dobrze, trafił do DPS-u w Zaściankach, mając chyba 7 lat. Jest pan Sławek. Ja tutaj tak patrzę w stronę pani Małgorzaty, ponieważ za pani sprawą Sławek stał się poetą? Mógł zostać poetą? Mógł odzyskać swoją osobowość? Czy pokazać swoją osobowość? Jest to niezwykła historia, jedna z piękniejszych w tym domu.
Zapewne. Miałam tu właśnie przyjemność, gdy przyszłam tutaj do pracy.
Czyli już kilkadziesiąt lat temu.
30 lat minęło. Gdy rozpoczynałam pracę, to właśnie trafiłam na zespół mieszkalny, w którym przebywał właśnie pan Sławek. Przez dłuższy okres pracowaliśmy ze sobą.
Ja dodam tutaj tylko, że pan Sławek cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i nie mówi.
Tak, ma całkowicie porażony aparat artykulacyjny. Jest to porażenie czterokończynowe. Zawsze były problemy z komunikacją. Nie był w stanie przekazać takich najprostszych swoich potrzeb, tylko dlatego, że nie potrafił komunikować się ze światem. Nie był objęty początkowo edukacją i stąd też nie nabył umiejętności czytania.
Pamiętajmy, że były to
czasy takie dość trudne. To
lata 60., początek 70.
Najistotniejszą sprawą właśnie w pracy z tym akurat panem było stworzenie, była nauka komunikacji takiej zastępczej. Dziś to nazywamy komunikacją alternatywną. Z jego strony był to też ogromny wysiłek, ponieważ gdy zrozumiał, że można zdobyć taką umiejętność, to praktycznie wszystkie siły swoje jakby zlokalizował na tej umiejętności i dzięki ciężkiej pracy takiej wspólnej zdobył umiejętność komunikowania się za pomocą takiej zwykłej tabliczki komunikacyjnej. Składającej się z liter i prostych takich znaków, które pozwalały mu w bardzo prosty sposób zakomunikować swoje takie podstawowe potrzeby.
Ja to widziałam, jak wygląda ta komunikacja, więc przy lekkiej pomocy, podtrzymywaniu ręki, której pan Sławek sam nie jest w stanie utrzymać, pan Sławek palcem po prostu wskazuje kolejno litery słów, więc musiał się nauczyć też czytać i tak. Liter.
I będąc na takim etapie komunikacji, już wówczas właśnie tworzył pierwsze proste wierszyki. Tworzył też pierwsze swoje bajki. Dorobek artystyczny teraz obecnie jest taki, że możemy pochwalić się czteroma tomikami poezji, które wydał. No, a wracając do tej komunikacji, tej prostej tablicy, no to ta prosta tablica służy tak naprawdę na co dzień w komunikacji, ale pan Sławek poszedł oczywiście o wiele, wiele dalej. Ma specjalne urządzenie, które nazywa się Mówik, troszeczkę zmodyfikowane dzięki współpracy wspaniałych ludzi, którzy zajmują się tworzeniem takich narzędzi do komunikacji alternatywnej. I wyjeżdżając czasami do sklepu po zakupy, wcześniej tworzy, nagrywa komunikaty, które po prostu zwykłym przyciskiem uruchamia i wypowiada dość skomplikowane swoje potrzeby, na przykład w sklepie.
Czyli dzięki życzliwości, pomysłowości i pracy okazuje się, że w takiej placówce możliwe jest wszystko,
tak.
Ponieważ rozmawialiśmy przed wejściem do studia, panie tutaj opowiadały, że jest to związana z panem Sławkiem także historia pięknej przyjaźni. Że to nie jest tak, że mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej są wyizolowani, niezwiązani emocjonalnie z nikim i z niczym.
Tak, to prawda. Należy też dodać, że Sławek jest poniekąd zamknięty w swoim niepełnosprawnym ciele. Sławek nie chodzi i ręce też mają bardzo ograniczoną funkcję. Więc jest osobą, która potrzebuje wsparcia. I znalazł to wsparcie, a nawet więcej niż wsparcie, bo można śmiało powiedzieć przyjaźń, w drugim współmieszkańcu. Przyjacielem Sławka jest Bronek, który towarzyszy mu w każdej chwili niemal życia. Tworzą znakomity duet. Rozumieją się bez słów. Sławek spogląda na Bronka i Bronek wie, o co chodzi. są bardzo niezależni, samodzielnie wychodzą poza DPS, to uczestniczą w imprezach miejskich organizowanych przez, nie wiem, prezydenta miasta. Wychodzą do restauracji, wychodzą na zakupy. Są bardzo niezależni i sami dobierają jakby sposób spędzania wolnego czasu.
Ta przepiękna historia pokazuje o to, czym może stać się dom pomocy społecznej dla osób, które potrzebują cały czas wsparcia. Jak to się, panie dyrektorze, udaje, kiedy jest to ogromna placówka? Sami tutaj powiedzieliście, że jest to bardzo wielodzietna rodzina. Ogromne budynki, ogromna przestrzeń, plus do tego jeszcze otwarta dla wszystkich mieszkańców Białegostoku pływalnia. No ale problemy są takie czysto domowe. Trzeba ubrać, nakarmić, wysłać do szkoły, czy wysłać do pracy, wyjść do kina, wyjść gdzieś na hot doga, no, zatkać dziurę w cieknącym dachu, tu gdzieś zakleić rurę. No tak jak w domu.
Tak jak w domu. No i tutaj w domu zwykle to jedna osoba pełni wiele różnych funkcji. Tutaj też cały nasz zespół pracowniczy jest podzielony na różne komórki organizacyjne, które się specjalizują. Cały czas staramy się doskonalić, dokształcać, tak żeby ta opieka i ta pomoc, którą otrzymują od nas nasi mieszkańcy, była na jak najwyższym poziomie. Także mamy też kadrę medyczną, pielęgniarki mamy, mamy też rehabilitantów, mamy opiekunów, terapeutów i myślę, że te wszystkie usługi, tą pomoc, którą świadczymy naszym mieszkańcom, jest ona naprawdę na bardzo dobrym poziomie. A to, co świadczy o tym, to jest właśnie ich uśmiech, ich radość, to, że oni też czują się bardzo swobodnie, prawda? Nie ma na przykład zamkniętych drzwi u dyrektora, prawda? W czasie, mimo że są jacyś, prawda, goście, załatwiamy bardzo poważne sprawy, oni wchodzą i czują się jak u siebie, akurat muszą coś wyartykułować i to jest obrazek codzienny, nic nadzwyczajnego, że akurat wchodzi mieszkańcy, musi powiedzieć, że na przykład grabiliście, albo że jakieś tam konie mu się podobają, albo że potrzebuje cukierka. Także tak jak w domu po prostu.
Ale wy też znacie wszystkich swoich mieszkańców, wszystkich swoich podopiecznych, chociaż jest ich ponad 300, bo to są także osoby mieszkające w filii na Bobrowej oraz cały dział opiekuńczy dla osób chorych na Alzheimera. To też bardzo wymagająca opieka tutaj.
No tak, znamy, no, czasami też niektórych mniej, niektórych bardziej, prawda? No bo jednak jest to bardzo duża taka społeczność, duża, duża wspólnota, ale staramy się rzeczywiście, żeby ten organizm cały funkcjonował jak najsprawniej i myślę, się wydaje, że to w miarę jakoś nam też się dobrze udaje. No tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że te wszystkie osoby są chore. I jak gdyby też, no, trzeba im zapewnić też tą taką pomoc bytową. Także to też jest również tutaj takie bardzo ważne. Mimo, że jak gdyby my staramy się nie przywiązywać do tego uwagi na co dzień i traktować ich po prostu normalnie jako właśnie Sławka, Bronka, Kazia czy tam kogoś innego, to jednak te problemy są.
I też trzeba je rozwiązywać. Ja wiem, że już pan dyrektor to powiedział, że dzielicie się na mniejsze zespoły. Na czym to polega? Jak rozumiem, to nie jest tak, że jest jedna ogromna stołówka i wszystkie ponad 300 osób jak na rozkaz idą jeść zupę mleczną na śniadanie.
No tak, staramy się podchodzić do mieszkańców w taki sposób, żeby jak najbardziej odczuli, że są w warunkach domowych. Zatem mieszkają w zespołach różnych, w zależności od danego zespołu. Mamy od 26 mieszkańców do 40, tam gdzie są pokoje dwuosobowe, gdzie jest przestrzenniej.
W tych pokojach oczywiście też wyposażenie jest zindywidualizowane, oczywiście. To znaczy kolory, którym odpowiadają mieszkańcowi, meble, które odpowiadają, swoja szafeczka.
No i oczywiście musimy spełniać warunki standaryzacji, żeby była odpowiednia ilość osób w pokoju, ale też łazienek, żeby była alternatywa wyboru posiłków mieszkańcom, diety. Także wszystko to staramy się zapewniać, jak najbardziej indywidualne podejście do mieszkańców. Staramy się, żeby odczuwali, że są podmiotowo traktowani indywidualnie, że spełniamy ich prośby. Oczywiście oni z nami również się zaprzyjaźniają. Staramy się też, żeby personel, który pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, był względnie stały, ponieważ to są osoby, które przywiązują się i później przeżywają, jeżeli nie ma tych osób, z którymi się związały emocjonalnie.
A kontakt z rodziną?
No bardzo nam zależy na tym, żeby te kontakty były podtrzymywane. Rodzice oczywiście w miarę możliwości przyjeżdżają, odwiedzają mieszkańców. No z wiekiem rodziców bywa to czasami coraz rzadziej, ale jest to niezwykle ważne. Czasami ważne jest to, żeby przyjechali, odwiedzili. Niekoniecznie muszą zabrać do domu na przepustkę, na święta, na wakacje.
Mogą.
Oczywiście jest to możliwe, ale tak jak mówię, nasi mieszkańcy się starzeją. Rodzice też pewnie potrzebują opieki, nie zawsze mogą sobie poradzić z dojazdem, z opieką później nad taką osobą.
Cały czas jest to dom pomocy społecznej dla dzieci. To nie znaczy, że mieszkają same dzieci, ponieważ już jak się trafi do domu, to jest to miejsce na całe życie, ale trafiają dzieci. Najmłodszy mieszkaniec.
4,5 roku.
Jest to dama młoda.
Tak, tak.
Mhm. A najstarszy?
A najstarszy tutaj na Baranowickiej to 65 lat, a w Bobrowej to jeszcze więcej. Także mamy przekrój, tak jak w normalnym domu, są starsi, młodsi, uzupełniamy się nawzajem.
Zawsze mówiąc, czy myśląc o Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej, widzę to, co potrafią zrobić mieszkańcy, czyli to, co powstaje w pracowniach terapii zajęciowej. Tych pracowni jest 13, one są najróżniejsze. Chyba takie najbardziej zachwycające, przynajmniej dla mnie, rzeczy to powstają w pracowni ceramicznej. Fantastyczne rzeczy w pracowni hafciarskiej, przecudne obrazy w pracowni malarskiej, ale też jest pracownia florystyczna, pracownia komputerowa, pracownia pracy w drewnie. Mnóstwo.
13
łącznie. I już za kilka dni możliwość zobaczenia tych małych dzieł. Niektóre są to dzieła sztuki, niektóre są, jest to piękne rękodzieło, ale zaczynają się obchody 50-lecia. Proszę powiedzcie, gdzie można będzie podziwiać to, co umiecie zrobić.
Od dnia 27 października w centrum Zamenhofa rozpoczyna się wystawa prac mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej. Zapraszamy serdecznie, będzie można obejrzeć. Wystawa będzie trwała 2 miesiące, także też jest sporo czasu, aby się zapoznać z pracami.
No i na pewno nie jest to koniec obchodów, ale o kolejnych etapach będziemy mówić w naszych kolejnych spotkaniach. Ja już bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi dziś byli pan Wojciech Joczy, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku, zastępca dyrektora pani Anna Trochim-Sidorkiewicz, pani Elżbieta Kulikowska, opiekun medyczny oraz pani Małgorzata Szkiłącz, pedagog zespołów terapeutycznych. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia tym razem nie za tydzień, a za 2 tygodnie, czyli we środę 8 listopada.